Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Bartłomiej Krzysztan, kierownik Zespołu Wschodniego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie, a także Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Z którym dzisiaj porozmawiamy o tym, co na Kaukazie Południowym i w tamtych okolicach świata. 7 czerwca w Armenii odbyły się wybory parlamentarne. Wybory, w których po raz trzeci z rzędu zwycięstwo odniosła partia premiera Nikola Paszyniana, Umowa Społeczna, tak nazywa się ta partia. No i właściwie tak, wielkiego zaskoczenia chyba specjalnie nie było, ale może ważniejsze pytanie jest na początek takie, oto co zdecydowało o tym zwycięstwie Paszyniana?
Po pierwsze musimy się zagłębić w same nastroje w Armenii, bo powiedział pan, że to jest trzecie z rzędu zwycięstwo Nikola Paszyniana, ale pierwsze, które można powiedzieć odniósł w warunkach, które nie były nadzwyczajne, dlatego że w 2018 roku, kiedy dochodził do władzy po rewolucji, którą zwie się w Armenii aksamitną, wówczas to były wybory przyspieszone wynikające z tego, że pomiędzy premierem i parlamentem, który był dalej opanowany jeszcze przez tę ekipę przedrewolucyjną, był kompletny impas, wobec czego konieczne były przyspieszone wybory, a rok 2021 z kolei to pierwsze wybory, które odbyły się po II wojnie karabachskiej, kiedy to rzeczywiście Paszynian poszukiwał legitymizacji po tym przegranym konflikcie z Azerbejdżanem o Górski Karabach, wobec czego można powiedzieć, że trzecie z rzędu, ale pierwsze w sytuacji nienadzwyczajnej. Co o tym zdecydowało? Myślę, że zdecydowało o tym to, w jaki sposób te wybory były pozycjonowane przede wszystkim przez opozycję i tych, którzy tę opozycję wspierali. Dlatego, że w pewnym momencie okazało się, że te wybory to wybór pomiędzy wschodem i zachodem, pomiędzy Rosją i drogą ku integracji europejskiej, integracji z NATO. Oczywiście obraz jest absolutnie bardziej zniuansowany, dużo bardziej skomplikowany, natomiast zarówno Paszynian, jak i opozycja w ten sposób te wybory pozycjonowały. I chyba to też przyczyniło się do tego, że uzyskał takie poparcie, jakie uzyskał.
No to dla porządku, poparcie na poziomie 50%, prawie 50% uzyskała partia Paszyniana. Na kolejnych pozycjach uplasowała się silna Armenia, Blok Armenia, kwitnąca Armenia, takie wyniki, ale jak śledziłem jeszcze przed tymi wyborami badania sondażowe, to one nie były tak, przynajmniej duża ich część. Pod koniec maja pojawiały się sondaże, które mówiły o 30-kilkuprocentowym poparciu dla umowy społecznej.
Dlatego też właśnie powiedziałem, że ten wybór między Zachodem i Wschodem, między Rosją i Zachodem nie jest tak jednoznaczny, dlatego że w sondażach wyborczych, nie tylko w Armenii, ale również w Gruzji, to jest taka specyfika Kaukazu Południowego, no bardzo wielu wyborców to są wyborcy niezdecydowani. W Armenii sięgało to przed tymi wyborami 40%. Wynika to z bardzo wielu czynników strukturalnych, które mają długą historię. Po pierwsze pewnego rodzaju pozostałości, no nie chcę tego nazywać sowiecką mentalnością, ale pewnego myślenia o państwie, czy myślenia o wyborach jako czymś, co może być potencjalnym zagrożeniem, czyli wyrażenie swojego własnego zdania w sondażach może niekoniecznie być czymś, co może temu, kto wypowiada się na ten temat, przynieść korzyści, wobec czego bardzo wielu Ormian często kryguje się przed tym, żeby rzeczywiście w tych badaniach, obojętnie jaką metodą one są przeprowadzane, wyrażać konkretnie swoje zdanie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście ta opozycja w Armenii ma głęboki elektorat negatywny. Mówię tu przede wszystkim o Sojuszu Armenia, o byłym prezydencie Robercie Koczarianie, który jest jednoznacznie kojarzony z tymi rządami przed 2018 rokiem, z takim kleptokratycznym, klientelistycznym systemem władzy. Jednocześnie ta słabość opozycji powoduje, że Nikol Paszynian jest najlepszym z najgorszych wyborów w pewnym sensie. To znaczy niekoniecznie to To, w jaki sposób on dochodził do władzy, jak postrzegali go Ormianie w tym 2018 roku, przekładało się na rok 2026. Inna kwestia też jest taka, że w Armenii jest też taka tendencja, i to jest niezmienne od 1991 roku, że głosuje się na partię władzy. Dotyczy to przede wszystkim regionów, które poza Erywaniem, i to też widać w wynikach tych wyborów, że Nikol Paszynian uzyskał znacznie wyższe poparcie w regionach, aniżeli uzyskał je w samej stolicy. Także te elementy wpłynęły na te decyzje Ormian, a to, co chyba jest najistotniejsze, to jest to, że Nikol Paszynian po prostu gwarantuje pewnego rodzaju kontynuację. Dyskursywnie, deklaratywnie mówi bardzo często o utrzymaniu pokoju, o tym, że jego rządy są rządami pokoju, a przywrócenie tych sprzed 2018 roku może potencjalnie grozić odnowieniem się konfliktu z Azerbejdżanem, nowymi konfliktami, wobec czego bardzo zmęczone tymi 30 latami społeczeństwo ormiańskie, żyjące do 2020 roku, do II wojny karabachskiej w permanentnym zagrożeniu egzystencjalnym, po prostu też wybrało opcję pokojową.
Czyli stabilizacja, pewien spokój zdecydowały o tych wynikach, jak pan doktor mówi, ale wspomniał pan już kilkukrotnie o tym, jak te wybory też były postrzegane czy opisywane, no właśnie przez pryzmat tej rywalizacji, takiego prostego dosyć podziału wschód między wschodem a zachodem, opcją proeuropejską czy prozachodnią, a prorosyjską. Dlaczego ten podział, jak pan mówi, nie jest tak prosty, on jest zniuansowany?
Musimy tutaj sięgnąć do początku w ogóle rządów Nikola Paszyniana i historycznie, jeżeli prześledzimy sobie jego wypowiedzi dotyczące polityki zagranicznej, które pojawiały się po jego dojściu do władzy, on w żadnym momencie tak naprawdę nie był antyrosyjski. Co więcej, jego pierwsza wizyta zagraniczna po objęciu władzy to była wizyta zagraniczna, którą składał w Moskwie. To, co tak naprawdę wpłynęło na wybór samego Paszyniana i ekipy umowy społecznej, to były czynniki zewnętrzne. Ja przypomnę, że nawet w 2020 roku i po wojnie, II wojnie o Górski Karabach, kiedy tak naprawdę Rosjanie jako sojusznicy w bardzo asymetrycznym sojuszu z Federacją Rosyjską, Ormianie zostali pozostawieni sami sobie, nawet wtedy ta opcja poszukiwania zabezpieczeń, bezpieczeństwa w Federacji Rosyjskiej nie zanikła całkowicie. Ten moment przełomowy nastąpił w 2022 i w 2023 roku. Wówczas już po zakończeniu II wojny o Górski Karabach i formalnym początku negocjacji pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią, które miały doprowadzić do podpisania traktatu pokojowego, na który ciągle czekamy, wówczas miały miejsce azerbejdżańskie ataki na terytorium Republiki Armenii. I to jest bardzo znacząca różnica, dlatego że dotychczas, do 2020 roku, do momentu, kiedy istniała Republika Górskiego Karabachu, to Armenia była tym państwem, tą stroną, która ingerowała w terytorialną integralność Azerbejdżanu. Tu mieliśmy sytuację odwróconą. I jako że Armenia jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli takiej organizacji podobnej, powiedzmy, do NATO, zrzeszającej oprócz Armenii Federację Rosyjską, Republikę Białoruś, a także Kazachstan i Kirgistan. Jako że Armenia była członkiem tej organizacji, Ormianie oczekiwali, Paszynian oczekiwał, że Rosja zareaguje, przysyłając tam swoje wojska. I to się nie wydarzyło. I od tego momentu postrzeganie Rosji jako sojusznika, który ma zabezpieczać Armenię przed zewnętrznym atakiem, całkowicie się zmieniło. I zmieniło się nie tylko na poziomie politycznym w ekipie Paszyniana, ale też na poziomie społecznym. Od tego momentu wielu Ormian, którzy dotychczas patrzyli na sojusz z Rosją jako pewien wymóg bezpieczeństwa, zaczęli patrzeć na Rosję jako zdrajców, zaczęli patrzeć na Rosję jako element wywrotowy w pewnej mierze. No ale oczywiście ze względu na to, jak głęboko Armenia jest zakorzeniona w tej dwustronnej relacji z Rosją, zarówno na poziomie właśnie militarnym i na poziomie bezpieczeństwa, jak i na poziomie ekonomicznym, to wyjście nie jest takie proste. Po pierwsze trzeba opuścić OUPS, po drugie trzeba opuścić Eurazjatycką Unię Gospodarczą. Ponad 30% oficjalnie ormiańskiego eksportu to jest eksport do Rosji, dlatego też narzędzie właśnie zakazu wwozu produktów spożywczych do Rosji to był jeden z elementów wykorzystywanych w kampanii wyborczej przez opozycję do Paszyniana, więc ta zależność jest bardzo głęboka i to nie jest proces bardzo zero-jedynkowy. I też jest procesem, który jest reaktywny. To nie jest tak jak Gruzja po rewolucji róż, po dojściu do władzy Michaila Saakaszwilego, gdzie ten geopolityczny zwrot był deklaratywny i on rzeczywiście dział się od samego początku. To jest coś, co przyszło w efekcie działania zewnętrznego. Stąd ten zero-jedynkowy obraz podziału między Rosją i Zachodem nie do końca jest uzasadniony.
Tym bardziej też, że przed tymi ostatnimi wyborami sam premier otrzymywał jakiś rodzaj takiego wsparcia, no właściwie wprost wsparcia ze strony Zachodu. Z drugiej strony, jak czytam w tych reakcjach powyborczych, no były takie bardzo optymistyczne komentarze różnych polityków z Europy Zachodniej. Także w tej sprawie wypowiadał się z taką nadzieją na prozachodni, proeuropejski kurs Armenii polski minister spraw zagranicznych, więc jak rozumiem, duże też nadzieje świata zachodniego, jeśli chodzi o zyskanie takiego sojusznika w tamtym rejonie świata, się pojawiły.
Zdecydowanie, również wobec tego, co się wydarza od dłuższego czasu w Gruzji, to znaczy ten naturalny, w cudzysłowie oczywiście, nasz sojusznik, sojusznik Zachodu w tej przestrzeni świata, coraz bardziej orbituje w stronę Rosji, wobec czego i też oczywiście życie polityczne coraz bardziej jest autokratyczne i ten system domyka się z każdym kolejnym miesiącem, wobec czego poszukiwanie alternatywnego partnera jest jak najbardziej dla Zachodu wskazane. To jest bardzo wielowymiarowa układanka, ponieważ ona jest również pewnego rodzaju grą geopolityczną, co jest uwarunkowane usytuowaniem samej Armenii, tym, że graniczy ona z Islamską Republiką Iranu, co jest istotne na przykład w perspektywie amerykańskiej, jest istotne w perspektywie budowy tak zwanej drogi Trumpa, czyli korytarza TRIP, który miałby łączyć eksklawę nachiczewańską należącą do Azerbejdżanu i Azerbejdżan właściwy, która przebiegałaby w Armenii właściwie wzdłuż granicy z Iranem. Jest też kwestia umacniania się Republiki Tureckiej, Turcji na Kaukazie, co jest też bardzo istotne, i zachwiania pewnego rodzaju hegemonii, którą przez dekady w tym regionie świata postrzeganym jako bliższa zagranica miała Federacja Rosyjska. Więc z jednej strony mamy tę układankę geopolityczną, z drugiej strony z perspektywy Europy Środkowej i z perspektywy Unii Europejskiej rzeczywiście Armenia jest potencjalnie bardzo, bardzo korzystnym miejscem, w którym zainwestować można. Natomiast no, to jest proces, który będzie dużo bardziej skomplikowany. Żeby to było jasne, ja nie uważam, że Paszynian jest nieszczery w tym swoim wykorzystywaniu i instrumentalizowaniu w pewnej mierze poparcia z Zachodu. Myślę, że nastąpił pewnego rodzaju przełom, zarówno na poziomie świadomości społecznej, jak i na poziomie politycznym, tego, w jaki sposób Ormianie myślą o swoim miejscu na świecie i to dążenie do integracji z Zachodem będzie postępować. Natomiast będzie to proces zdecydowanie trudny i on zajmie wiele, wiele czasu, szczególnie na poziomie ekonomicznym. I też bardzo wiele w tej sytuacji zależy od Europy Środkowej, bardzo wiele zależy od Unii Europejskiej, z tego powodu, że ta inwestycja nie jest inwestycją, która będzie nas wiele kosztować, bo to jest bardzo relatywnie mała gospodarka, ale z drugiej strony to podtrzymywanie wśród Ormian zainteresowania Armenią jest bardzo istotne, żeby w pewnym momencie ona nie wypadła z orbity, a usytuowana jest w taki sposób, że nie będzie to wcale takie trudne, żeby została w jakimś sensie odbita.
No to jeszcze chciałem zapytać wspomniał pan o kwestii o wojnach karabaskich. Zastanawiam się, czy w związku z tym, że właściwie za rządów Paszyniana Armenia traci kontrolę całkowicie nad Górskim Karabachem, czy to oznacza, że ta sprawa, te kwestie nie miały większego znaczenia w tych wyborach, a może po prostu premier na tyle sprytnie tę sprawę całą rozegrał tak, że no potrafił wytłumaczyć społeczeństwu, że no właśnie ta pozornie, czy może nawet właściwie niepozornie porażka de facto w sprawie Górskiego Karabachu zadziałała na jego korzyść.
To jest bardzo ciekawe, wielowątkowe pytanie, bo to jest dla mnie niezmiennie zaskakujące, jak bardzo sprawnym politykiem jest Nikol Paszynian. Dlatego, że Nikol Paszynian obiektywnie przegrał, i to z Kretesem, jedną wojnę, nie był w stanie sobie poradzić też z blokadą tego, co zostało po Republice Górskiego Karabachu przed 2023 rokiem, będąc w dużej mierze odpowiedzialnym też za eksodus Ormian, który miał miejsce w 2023 roku we wrześniu. W zasadzie w negocjacjach czy rywalizacji z Ilhamem Alijewem i ze stroną azerbejdżańską można powiedzieć, że jest to pasmo porażek, natomiast Nikol Paszynian niezwykle umiejętnie potrafił te porażki skapitalizować i pokazać, że są one tak naprawdę jego zwycięstwami. Pułapka karabachska, tak zwana, która rządziła armeńską polityką do 2020 roku, spowodowała, że był to najbardziej spauperyzowany, najbiedniejszy kraj Kaukazu Południowego. To był kraj, który był bardzo mocno zmilitaryzowany, co nie przekładało się jakkolwiek na jakość życia. I Nikol Paszynian pokazuje Ormianom w dużej mierze, że ten konflikt karabachski to było coś, co im nie służyło. Jako że Ormianie karabachscy też nie stanowią bardzo istotnego kapitału politycznego, można jak najbardziej tą kartą grać. Jednocześnie
Czy
kwestia
wyborcy to kupili po
Karabachu
prostu?
w dużej mierze tak, ale to nie jest specjalnie zaskakujące. Jak poczytamy, jakby użyję tutaj analogii, relacje dotyczące sytuacji w Polsce po II wojnie światowej, mimo tego, że wkraczaliśmy w nowy system, który nie był przez bardzo wielu akceptowany, bardzo wielu mówiło, że chce tylko i wyłącznie spokoju. Więc jakby po okresie wojen, konfliktów, ciągłego napięcia, jakby oczekiwanie spokojnego, relatywnie dobrego życia jest czymś, co po prostu bardzo mocno definiuje chęci człowieka. I to jest to, co Nikol Paszynian obiecuje. To, co obiecywała opozycja, to przede wszystkim właśnie w jakimś sensie powrót do tego, co było. Z drugiej strony to była też bardzo mocno kampania oparta na polityce strachu. Samwel Karapetian, lider silnej Armenii, bardzo często używał argumentu, że poparcie dla Paszyniana oznacza powrót 300 tysięcy Azerbejdżan, którzy zostali, według niego, wygnani z Armenii pod koniec lat 80. XX stulecia. I ta polityka strachu też do Ormian zupełnie nie trafiła. Oni mają w jakimś sensie na poziomie społecznym po prostu dość trwania w tym niepokoju. Przepraszam, czy trauma karabachska powróci? Trudno odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie, bo to jednak jest troszeczkę odebranie bardzo ważnego elementu z ormiańskiej tożsamości na poziomie politycznym, ale na ten moment rzeczywiście no, nie jest to element, który jakkolwiek groziłby Paszynianowi.
Czyli on potrafił umiejętnie wygasić te emocje, ten rodzaj emocji.
W jakimś sensie, dla niektórych jego przeciwników wygasza je w sposób autorytarny. Ja bym chyba nie był skłonny do używania tak bardzo głębokich ocen, natomiast Paszynian jest bardzo emocjonalnym politykiem, więc w kampanii wyborczej wydarzyło się kilka takich sytuacji, kiedy on werbalnie atakował osoby, które podnosiły na przykład w bezpośrednich kontaktach z nim w metrze czy na ulicy kwestię karabachską. No tak wiralowym właściwie wideem stało się to jego spotkanie z dawną mieszkanką właśnie Karabachu, której chciał wręczyć flagę. Kontur państwa, który był takim symbolem kampanii wyborczej, ona go odrzuciła właśnie mówiąc o Karabachu. Też dość głośno odbiła się kwestia Artura Osipiana, również karabachskiego Ormianina, który jest aktywistą politycznym, który po konfrontacji z Paszynianem podczas kampanii wyborczej wylądował w areszcie pod zarzutem właśnie zakłócania spokoju publicznego, co niektórzy komentatorzy i niektórzy eksperci uważają właśnie za zamach na wolność słowa, więc robi to deklaratywnie bardzo umiejętnie, ale rzeczywiście to się ociera czasami o granicę właśnie niedopuszczania w przestrzeni publicznej pewnych elementów, ale ja nie mam wątpliwości, że na poziomie społecznym, oczywiście tu potrzebowalibyśmy jakichś bardzo skrupulatnie, metodologicznie przeprowadzonych badań socjologicznych, ale na podstawie moich wizyt częstych w Armenii, też w czasie wyborów, na pewno wydaje mi się, że jestem w stanie stwierdzić, że społeczeństwo ormiańskie po prostu jest zmęczone i obietnica pokoju, nawet jeżeli krucha i nie do końca pewna, jest czymś, co jest naprawdę obiecującą perspektywą.
I co, jak się okazało, było skuteczne, jeśli chodzi o wyniki wyborów w Armenii, wyborów, które odbyły się 7 czerwca, o których i ich konsekwencjach rozmawiamy dzisiaj z doktorem Bartłomiejem Krzysztanem. Chciałem zapytać o samego Paszyniana. Co to jest za polityk poza tym, że jest sprawnym, pragmatycznym politykiem, co udowadnia podczas kolejnych, nie tylko wyborów, ale kolejnych po prostu kadencji. Wspomniał pan, że ta jego polityczna droga na szczyty armeńskiej polityki to aksamitna rewolucja 2018 roku.
To był ten punkt, w którym on dochodzi do władzy, natomiast wydaje mi się, że to, no, że to budowanie jego pozycji jako osoby istotnej publicznie ono miało znacznie dłuższą historię i znacznie dłuższą drogę przeszło i też w jakiś sposób rezonuje na to, jakim politykiem dzisiaj jest Paszynian i kogo sytuuje jako swojego głównego wroga czy głównego oponenta. Dlatego, że Nikol Paszynian był dziennikarzem. Przez bardzo wiele lat wydawał jedną z najważniejszych ormiańskich gazet o takim profilu liberalnym, powiedzmy, i bardzo krytyczną przede wszystkim do rządów Partii Republikańskiej, czyli partii, która została utworzona po pierwsze przez byłych uczestników pierwszej wojny karabachskiej, przez środowisko weteranów, które było niezwykle silne w armeńskiej polityce, a po drugie przez kilku polityków, którzy wywodzili się z Górskiego Karabachu i wielu polityków armeńskich, którzy skupili się wokół tych dwóch najważniejszych postaci. Te dwie najważniejsze postaci to był Robert Koczarian, który był drugim prezydentem niepodległej Armenii od 1998 roku i Serzh Sarkisian, który był prezydentem od roku 2008. I te dwie osoby, dzisiaj dość mocno też skłócone, co istotne, wyznaczyły w pewnej mierze coś, wobec czego Paszynian był bardzo opozycyjnie nastawiony. W 2008 roku, kiedy Robert Koczarian skończył swoją kadencję, kontrkandydatem Serzha Sarkisiana, który był w jakimś sensie przez Koczariana naznaczony jako jego następca, wystąpił Levon Terpetrosyan, pierwszy prezydent Armenii. Nie chcę tutaj wdawać się w szczegóły, bo to jest dość skomplikowane, bo Terpetrosyan był odpowiedzialny za to, że w ogóle Koczarian i Sarkisian zaistnieli w armeńskiej polityce. Niemniej te wybory w 2008 roku przez dużą część społeczeństwa obywatelskiego w Armenii zostały zakwestionowane jako sfałszowane. Odbyły się wówczas duże protesty i na polecenie Koczariana siły specjalne zareagowały dość dramatycznie i 1 marca 2008 roku zginęło na ulicach Erywania kilka osób, wiele zostało aresztowanych i wówczas Nikol Paszynian był jednym z liderów protestów. Ukrywał się przez kilka miesięcy i przez te kilka miesięcy był jedną z najbardziej poszukiwanych osób w samej Armenii. Wyszedł sam z tegoż ukrycia, został aresztowany, po czym wrócił do życia politycznego, założył partię, która nazwana została JELK, weszła ona do parlamentu w 2017 roku. Ale ten 2008 rok jest bardzo kluczowy, bo w tym momencie Robert Koczarian i klan karabachski to stały się celami Nikola Paszyniana. I do dzisiaj Nikol Paszynian w opozycji do tegoż klanu karabachskiego sytuuje samego siebie. I taka jest jego polityczna historia, która w dalszym ciągu jest politycznie bardzo mocno eksploatowana.
Powiedzmy też o tych konsekwencjach stricte politycznych tych czerwcowych wyborów, no bo to prawie 50-procentowe poparcie, które uzyskuje partia Paszyniana, daje oczywiście bardzo poważny mandat polityczny premierowi. Tam jest też taka konstrukcja systemu politycznego, Zgromadzenie Narodowe, parlament jednoizbowy w Armenii liczy, jak to zostało napisane, co najmniej 101 członków. To chyba też taka niespotykana konstrukcja, albo nieczęsto spotykana konstrukcja, więc relatywnie nie za duże jest to ciało. No ale uzyskanie wyniku rzędu 50% daje potężny mandat polityczny.
Jest jeszcze jedna dość ciekawa i dość rzadko spotykana konstrukcja w armeńskim systemie politycznym, to znaczy konstrukcja tak zwanej stabilnej większości. I zgodnie z tą stabilną większością, partia, która uzyskuje około 50%, podwyższa się jej ilość mandatów do 52, stąd właśnie mamy 105 posłów w nowym Zgromadzeniu Narodowym, a nie 101. I to ma po prostu dawać możliwość stabilnego rządzenia bez wchodzenia w koalicję. Dlatego, że życie polityczne w Armenii jest bardzo mocno spolaryzowane. Za chwilę o tym powiem w kontekście opozycji, jak ona najprawdopodobniej funkcjonować będzie. I to daje możliwość dość dużych możliwości. Niemniej Paszynian miał plan maksimum przed tymi wyborami i ten plan maksimum nie został osiągnięty, a ten plan maksimum to było uzyskanie większości konstytucyjnej
Konstytucyjnej, tak.
wynoszącej tak, 2/3 mandatów. To jest bardzo kluczowe w kontekście dalszego rozwoju rozmów pokojowych z Azerbejdżanem, ale może o tym za chwilę. Wracając do tego, jak ten parlament będzie skonstruowany. W tej chwili mamy 105 posłów, z czego 4 to są posłowie mniejszości narodowych. Mamy jednego posła reprezentującego Rosjan, jednego Asyryjczyków, jednego reprezentującego Jazydów i jednego reprezentującego Greków. Tutaj te narodowości nie mają znaczenia, dlatego że większość z nich to są posłowie, którzy też są posłami umowy społecznej, więc wchodzą do tej większości parlamentarnej. I mamy 2 partie opozycyjne. Z jednej strony silną Armenię, która jest partią armeńsko-rosyjskiego, a właściwie bardziej rosyjsko-armeńskiego oligarchy Samvela Karapetiana, oraz mamy Sojusz Armenia byłego prezydenta Roberta Koczariana. Obie te siły można pozycjonować jako prorosyjskie, można je na pewno pozycjonować jako opozycję wobec Paszyniana. Wydaje mi się, że będzie to opozycja o charakterze absolutnym. Nie chcę używać tutaj słowa totalna opozycja ze względu na pewne polskie konotacje, ale co do zasady raczej nie należy się spodziewać, że będą nawet najmniejsze przestrzenie, w których Karapetian i Koczarian będą chcieli współpracować z Paszynianem.
Ale to
więc
ta opozycyjność, ta absolutna wynika z tej, przede wszystkim z tej prorosyjskości?
Wynika z bardzo wielu aspektów. W przypadku Koczariana to jest kwestia niezgody na drogę zarówno we wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, którą obrał Paszynian. Ta wrogość Paszyniana wobec Koczariana jest bardziej uwarunkowana polityką wewnętrzną. To znaczy Paszynian przez wiele lat jako dziennikarz piętnował korupcję, piętnował klientelistyczny i taki kleptokratyczny właściwie system władzy ukształtowany za czasów Koczariana, wobec czego Koczarian jest dla niego symbolem możliwości powrotu do takiego państwa, które jest właściwie prywatną domeną prezydenta. No i sporo analityków, sporo komentatorów spodziewa się, że po prostu Koczarian chce przywrócić ten system, który został zlikwidowany wraz z rewolucją aksamitną. Natomiast w przypadku Karapetiana faktycznie to jest kwestia zdecydowanie bardziej prorosyjskości i chęci utrzymania sojuszu armeńsko-rosyjskiego i najprawdopodobniej to negowanie w ogóle wszystkiego, co będzie robił Paszynian, będzie wynikało z niechęci do dalszej integracji Armenii ze strukturami zachodnimi, do dywersyfikacji ekonomicznej, co jest bardzo ważnym punktem, o którym często w kampanii wyborczej teraz Paszynian wspomina. No, ale tutaj kwestia sprowadza się właśnie bardzo mocno do tej większości konstytucyjnej, której jednak nie uzyskał.
No właśnie, a ta większość konstytucyjna, jak pan napisał w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej, kwestia zmiany konstytucji jest kluczowa w kontekście procesu pokojowego z Azerbejdżanem, a także bezpośrednio przekłada się na dalszą perspektywę przewartościowania pozycji Armenii w regionalnym układzie geostrategicznym. Dlaczego jest to tak istotne?
Od sierpnia 2025 roku, kiedy zostało podpisane tak zwane porozumienie waszyngtońskie, kiedy Ilham Alijew i Nikol Paszinian razem z Donaldem Trumpem
który miał za to dostać Nagrodę Nobla, prawda?
Między innymi za to, tak, między innymi za to, jeden z wielu zakończonych przez pana prezydenta konfliktów. Niemniej, no idea jest taka, że miał być to dokument, który miał prowadzić do podpisania traktatu pokojowego. Te rozmowy ciągle trwają, to nie jest tak, że one są zawieszone, natomiast jest pewien warunek sine qua non, który jest stawiany przez stronę azerbejdżańską i tenże warunek sprowadza się do zmiany armeńskiej konstytucji. To jest dość skomplikowane, dlatego że armeńska konstytucja odwołuje się do armeńskiej deklaracji niepodległości z 1990 roku w swojej preambule, natomiast ta deklaracja z 1990 roku odwołuje się do deklaracji niepodległości Republiki Górskiego Karabachu i oderwania jej od Azerbejdżanu w roku 1988. Wobec czego w interpretacji azerbejdżańskiej preambuła armeńskiej konstytucji wzywa do kwestionowania integralności terytorialnej Azerbejdżanu, wobec czego strona azerbejdżańska domaga się zmiany armeńskiej konstytucji. Wielokrotnie Ararat Mirzoyan, minister spraw zagranicznych Republiki Armenii, komentował, że zmiana konstytucji jest sprawą wewnętrzną w Armenii, ale nie ma wątpliwości, że faktycznie ekipie Paszyniana zależało na tej zmianie, ponieważ oni chcą kontynuować ten proces pokojowy, ponieważ ten proces pokojowy to nie jest tylko proces pokojowy z Azerbejdżanem, który umożliwi po pierwsze otwarcie granic, po drugie umocnienie państwa w strukturze ekonomicznej regionu, ale też pozwoli na dalsze negocjacje z Turcją. Turcja i Armenia, ich relacje wzajemne są bardzo nierówne, to znaczy dla Armenii Turcja jest niezwykle istotnym odniesieniem, dla Turcji Armenia jest jednym z wielu punktów odniesienia.
Czyli relacje
jest to
niesymetryczne,
mocarstwo,
prawda?
Zdecydowanie. Jest to mocarstwo regionalne, które ma swoje interesy w całym basenie Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej. Armenia jest z wielu punktów. Więc wiele lat temu, po fiasku takich negocjacji dwustronnych, które były określane mianem dyplomacji futbolowej, ze względu na to, że po prostu po raz pierwszy po powstaniu niepodległej Armenii prezydenci Armenii i Turcji mieli się spotkać na meczu futbolowym w eliminacjach do jednej z wielkich imprez. Zdaje się, że to były Mistrzostwa Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. Ta idea wtedy upadła i wówczas Ankara wypracowała taki mechanizm, w którym sprawy armeńskie zostały scedowane na jej najbliższego sojusznika, czyli na Azerbejdżan, wobec czego Ankara mówi głosem Baku. I w związku z tym dopiero zakończenie procesu pokojowego między Azerbejdżanem i Armenią pozwala na otwarcie potencjalne pomiędzy Armenią i Turcją. A to z perspektywy ekonomicznej przede wszystkim i też z perspektywy bezpieczeństwa i otwarcia na NATO dla Paszyniana i dla Armenii, która przybiera prozachodni kurs, jest kluczowe.
Brak tej większości powoduje, że no jest jakiś i będzie utrzymywał się taki pad?
To jest trudna sprawa, dlatego że ja rozmawiałem właśnie podczas mojej wizyty studyjnej w czasie wyborów z wieloma ekspertami i analitykami, również z prawnikami, co jest bardzo ciekawe, oni mają zupełnie odmienne interpretacje tego, co zrobić można. Zaczynając od interpretacji politycznych, pojawiały się takie głosy, że Gagik Tsarukyan, czyli lider partii Kwitnąca Armenia, która nie weszła
nie
do
weszła,
parlamentu.
Nie uzyskała dosłownie poniżej progu 5%.
Tak. To było dosłownie kilkadziesiąt, 4%, ale to było kilkadziesiąt głosów. I w pewnym momencie, to nie były exit pole, dlatego że w Armenii nie ma exit poli, ale po pierwszych szacunkowych takich wynikach, oni byli na granicy. I mieli kilka tych głosów mieć, więc ja słyszałem takie głosy, że to była decyzja Paszyniana, ponieważ w pierwszym odruchu on chciał mieć Kwitnącą Armenię, ponieważ to jest partia, która nie słynie z transparentności, z czystych rąk, więc potencjalnie jej posłowie mogliby zostać kupieni, aby uzyskać większość konstytucyjną, no ale to jest jakby już interpretacja tak na granicy teorii spiskowej, bo jednak ten system polityczny w Armenii jest transparentny i ja nie zakładam, że rzeczywiście partia władzy miała wpływ na to, jak te wyniki wyglądały. Oczywiście co do wykorzystania tak zwanych admin resursów, czyli zasobów administracyjnych, tutaj można mieć pewne wątpliwości co do procesu, ale w takim kontekście raczej nie. Poza tym tych posłów byłoby za mało, żeby rzeczywiście było to 2/3 parlamentarzystów. Natomiast no, kwestia jest taka, że w dalszym ciągu w kręgach bliskich Paszynianowi istnieje takie przekonanie, że to jak bardzo mało zainteresowani faktycznym losem Armenii są ci posłowie silnej Armenii, sojuszu Armenia-Koczariana trochę mniej, powoduje, że jest rzeczywista wiara, że można ich przyciągnąć, przynajmniej część, na swoją stronę. Więc być może Paszynian podąży tą drogą. Druga jest taka, że te interpretacje prawne są różne. Tutaj znowu ad analogiam wiemy, że konstytucja jest bardzo mocno przez prawników może być interpretowana naprawdę na odmienne sposoby. Dlatego też jakby jest kwestia referendum. Według niektórych prawników do powołania referendum, do zwołania referendum potrzebny jest najpierw draft, który jest wypracowany przez większość konstytucyjną w parlamencie i dopiero potem jest referendum. Ale niektórzy to interpretują w taki sposób, że można przez samo referendum doprowadzić do napisania draftu w parlamencie i wtedy jakby ten proces jest trochę odwrócony. Natomiast no, to jest kwestia, na którą nie znalazłem jasnej odpowiedzi zupełnie szczerze, więc myślę, że to będzie coś, co będzie bardzo politycznie eksploatowane. Inna kwestia też jest taka, że musimy popatrzeć na kontekst międzynarodowy. Za kilka dni odbędzie się szczyt NATO w Ankarze i wydaje mi się, że podczas tego szczytu NATO być może będzie taka okazja, w której Recep Tayyip Erdoğan będzie mógł porozmawiać z prezydentem Trumpem i być może to, co o czym powiedziałem wcześniej, czyli to uwarunkowanie polityki tureckiej wobec Armenii kwestią azerbejdżańską zostanie trochę zmienione, dlatego że Turkom paradoksalnie mocno zależy, żeby jednak ten proces przyspieszył, żeby to jednak wydarzyło się jak najwcześniej, to znaczy nawiązanie relacji turecko-armeńskich, więc być może na Azerbejdżan czekać nie będą. Pamiętajmy też, że Trump, który bardzo lubi transakcyjne myślenie o polityce zagranicznej, też czeka na efekty. Jakby TRIP został obiecany w sierpniu 2025 roku, minął już rok, czekamy na dalszy postęp prac, którego nie ma, więc z jednej strony Turkom zależy na umacnianiu swojej pozycji na Kaukazie Południowym, na dalszym wypychaniu Rosji w jakimś sensie, Trumpowi zależy na TRIP-ie i jednocześnie w listopadzie 2026 roku odbędą się wybory w Stanach Zjednoczonych, w których według prognoz na dzisiaj z dużym prawdopodobieństwem Republikanie przegrają, więc taki sukces w polityce międzynarodowej być może pomógłby Trumpowi w jakimś sensie w jego kampanii, a z drugiej strony byłby też takim elementem, który zmieniałby sytuację na miejscu. Wydaje mi się, że to okienko do listopada 2026 roku jest bardzo kluczowe, także warto śledzić, co się w tym wymiarze dzieje.
Bez wątpienia tak jest. To jeszcze chciałem zapytać, bo powiedział pan doktor o Turcji, natomiast no, co o tym wszystkim myśli Moskwa, bo oczywiście z jednej strony te wpływy rosyjskie, no, może jednak słabnące w samej Armenii, ale jednak mocne wciąż, o czym świadczą wyniki chyba wyborów, ale też sygnały płynące z Kremla były takie, znaczy próba podważania wyników wyborów, czy włączanie się w ten chór słyszany przecież w Armenii, że wybory były sfałszowane, czy były jakieś naruszenia. Znamienne chyba jest to, że po wyborach rzecznik Kremla Dmitry Pieskow informował, że do Moskwy dotarły wręcz raporty o licznych nieprawidłowościach właśnie w czasie wyborów parlamentarnych w Armenii.
No jak wiemy, jeżeli Pieskow mówi, że coś się wydarzyło, to znaczy, że to się nie wydarzyło. Jeżeli mówi, że coś się nie wydarzyło, to znaczy, że się wydarzyło. Ja jestem tutaj absolutnie przekonany, że bardzo wieloosobowa i bardzo skrupulatnie przeprowadzona według sprawdzonej przez lata obserwacja OBWE, a także obserwacja Instytutu Republikańskiego i wielu zachodnich organizacji, która wskazała, że te wybory były wolne, były transparentne i były demokratyczne, jakby jest jak najbardziej słuszna. Rzeczywiście tutaj oponowali wobec tego tylko i wyłącznie Rosjanie, co może być interpretowane w dużej mierze jako pewnego rodzaju brak wielkiej strategii albo w ogóle jakiejkolwiek strategii do Armenii. Zwróćmy uwagę na to, co oni zrobili w czasie kampanii wyborczej, bo to jest fascynujące. My mamy takie, czasami mam wrażenie, trochę na wyrost interpretujemy po prostu te tak zwane macki Moskwy, które wszędzie docierają z bardzo konkretnym sposobem działania, ale to, co zrobili Rosjanie w kampanii wyborczej w Armenii, to był ciąg błędów i porażek. Po pierwsze, wspomniane już wcześniej granie strachem i idea tego, że potencjalnie 300 tysięcy Azerbejdżan to może być coś, co skłoni Ormian do tego, żeby faktycznie zagłosowali przeciwko Paszynianowi. Wydaje mi się, że tutaj po prostu copy-paste bardzo skutecznej kampanii gruzińskiego marzenia z 2024 roku, gdzie straszono powtórką ze scenariusza ukraińskiego i to zadziałało na część wyborców, mogą mieć miejsce, natomiast no, w Gruzji ta trauma po 2008 roku jest dużo bardziej osadzona społecznie i wyrazista niż paradoksalnie w Armenii, która przegrała konflikt o Górski Karabach całkiem niedawno, z bardzo prozaicznej przyczyny. Rosyjskie samoloty były o godzinę od Tbilisi. Górski Karabach dla większości Ormian to jest miejsce, które jest bardzo daleko. Jeżeli ktoś tam nie służy, jeżeli ktoś tam nie miał interesów, to bardzo często Ormianie z Erywania, już nie mówię o Gyumri, które jest na północnym zachodzie, często w ogóle nie byli w Górskim Karabachu, więc to nie zadziałało. Potem mamy państwo, które jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i państwo, które jest najważniejszym krajem w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, nakłada na swojego sojusznika, no nie embargo, ale zakaz wwozu produktów spożywczych jako narzędzie polityczne. No naprawdę jakby to jest granie tylko i wyłącznie kijem. I jakby ja nie chcę tutaj jakby budować jakichś takich pomnikowych obrazów tego, jakie jest społeczeństwo ormiańskie, ale to jest naród, który przez wieki funkcjonował pomiędzy dużymi siłami, które próbowały go właściwie wymazać z mapy. I oni wiedzą, w jaki sposób funkcjonować w takiej przestrzeni i oni zdają sobie z tego sprawę, jak wygląda polityka kija i marchewki. i nie są już na takim poziomie, w którym polityka tylko i wyłącznie kija byłaby czymś, co mogłoby ich przekonywać. W związku z tym to, o czym myśleli Rosjanie, pokażemy im, że mamy wpływ na ich gospodarkę, zadziałało kompletnie odwrotnie. To znaczy Ormianie po raz kolejny dostali argument za tym, że ich formalny sojusznik wbija im nóż w plecy. Więc Rosjanie grali po prostu zupełnie spontanicznie, bez żadnego planu. No i pytanie jest takie, czy po prostu teraz jakiś się ukształtuje, bo póki co to jest zupełnie nieprzemyślane.
No tak, scenariusze różne możliwe, co dalej, czy ten nóż w plecy będzie de facto popchnięciem Armenii w uściski Zachodu, jak życzyłoby sobie także wielu polityków właśnie w Zachodzie. Czas pokaże, myślę, że także to będzie okazja do tego, żeby wracać do rozmowy z naszym gościem. Bardzo dziękuję za porcję analizy i komentarza doktorowi Bartłomiejowi Krzysztanowi, kierownikowi Zespołu Wschodniego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie, a także adiunktowi w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze raz, panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu.